Była wiosna 1982 roku, stan wojenny. Jedną z głównych ulic Ostrzeszowa szedł dziwnie zamyślony mężczyzna z reporterskim aparatem fotograficznym w jednej ręce i mapą miasta w drugiej. Według tej mapy znajdował się na Adolf Hitler Strasse. Mówił po niemiecku, twierdził, że jest Norwegiem. Milicjantów legitymujących obcokrajowca dręczyło pytanie, czy zatrzymali szpiega?
Mirosława Rzepecka, Muzeum w Ostrzeszowie.
Kiedy udało mu się wyjaśnić przy pomocy germanisty z Ostrzeszowskiego liceum, że no nie ma wrogich zamiarów, że szuka tutaj wojennej historii, wojennych śladów swojego ojca, zaprowadzono go z komisariatu do naczelnika jeszcze wtedy miasta i gminy. Zadzwoniono do muzeum. No, dla mnie to było pierwsze półrocze pracy tutaj. Treść rozmowy wyglądała mniej więcej tak, że tutaj gabloty na wysoki połysk i wszystkim na baczność, bo gość z Norwegii do was idzie.
Norweg nazywał się Eivind Grund. Od 1982 był częstym gościem Ostrzeszowa. Do muzeum przychodziły pocztą eksponaty, a później pieniądze. Grund założył Towarzystwo Przyjaciół Muzeum. Napisał kilka broszur o obozowym życiu, o paczkach, o pieniądzach, jakimi posługiwali się jeńcy, o obozowej szkole, której ukończenie było równoznaczne z ukończeniem szkoły w Norwegii. Do dziś do Ostrzeszowa przyjeżdżają całe norweskie rodziny. Dzięki Norwegom przetrwała pamięć o mieście-obozie. Mieście za drutami.
Stanisław Stawski, emerytowany nauczyciel fizyki.
Wczesna wiosna 1940. Wokół naszej baszty był taki mini park, do którego wprowadzano chorych jeńców na taką jakby rekonwalescencję, czy powiedzmy jakiś relaks. Zauważył nas, zawołał mnie, dawał mi zegarek. Mówi, przynieś mi parę papierosów. Przybiegłem do domu, do mamy i mówię, miałem taką ofertę. W żadnym wypadku, żebyś mi nie brał tego. No oczywiście nie wziąłem. Kupiliśmy mu dwie paczki papierosów, przynieśliśmy.
Nie zachowało się archiwum obozowe. Jest za to książka Edwarda Serwańskiego Obóz jeniecki w Ostrzeszowie 1939-1945, wydana nakładem Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Serwański odszukał jeńców, odnalazł świadków, zebrał listy. Wszystko to składa się na obraz jednej wielkiej pomocy.
Jeńcy gnieździli się nie tylko w małej sali gimnastycznej Sokolni, ale również w budynku gimnazjum, w internacie Salezjanów, w szkole przy kościele ewangelickim, w synagodze, w fabryce Galińskiego, w gmachu urzędu skarbowego i w domach zwykłych, wypędzonych na tę okoliczność ludzi.
Obóz rozrastał się w centrum miasta jak rak.
Z czasem rak zaatakował place, skwery, ulice, ryneczki. Do Ostrzeszowa napływali nie tylko żołnierze pobitych polskich armii, ale również górale z dziećmi, pallotyni, franciszkanie z Niepokalanowa, a nawet ojciec Kolbe, Anglicy z korpusu ekspedycyjnego spod Dunkierki, a później Rosjanie. W sumie 125 tysięcy dusz.
Gdzieś to morze ludzkich nieszczęść musiało się rozlać. Spali pod namiotami, a czasem pod gołym niebem. W namiotach wszystko było mokre, koce i ubrania nieschły, gniły. Leżeli w nich inwalidzi wojenni i chorzy przewiezieni do Ostrzeszowa z likwidowanych szpitali, często z ranami pooperacyjnymi. Jedli brukiew z piaskiem i odrobiną chleba. Zgniłą marchew i ziemniaki, bochenek dzieliło się na 10 osób.
W oddziale szpitalnym dla zakaźnych karmiono spleśniałym komyślnym chlebem zwanym małpim smalcem, sprasowaną w kostki kapustą kiszoną, marmoladą z brukwi lub buraków. Czasem dali do zjedzenia łeb świński albo rybę. Po namoczeniu śmierdziała jak zakażona rana.
Ostrzeszowianie z osłupieniem oglądali kolumny wynędzniałych żołnierzy. Polskie kobiety zakładały czarne suknie na znak żałoby narodowej. Gdy na stację kolejową przyjeżdżał pociąg z jeńcami, dziewczęta zbierały w kosze wszystko, co dało się zjeść i z konwiami gorącej herbaty biegły na dworzec. Niemieccy strażnicy udawali, że nie widzą panien wspinających się do bydlęcych wagonów z kiełbasą w ręku. Strażnicy, jeśli już strzelali, to w kierunku paczek żywnościowych przelatujących przez płoty, nie ludzi. Panienki obrzucały kolumny jeńców cukierkami. Ludzie rzucali w żołnierzy swetrami, marynarkami, butami. Paczki z żywnością spadały z okien domów. Bombardowano jedzeniem z balkonów, podwórzy i dachów.
Jeńcy mieli swój teatr i popsuły im się te światła, które oświecały scenę. Pamiętam, że te światła naprawiałem, jak, no, oczywiście z moim tam, tym szefem. Nosiłem wiadro z gipsem, na ręku sznur kabli, a na drugim drabinę. Któryś z tych jeńców podszedł do mnie i w ten gips, w to wiadro z gipsem wrzucił kilka mydełek. No, naprawdę myliliśmy się mydłem z gliny, ale to świadczy również o tym, jak ci jeńcy byli przyjaźnie nastawieni do miejscowej ludności, do Polaków.
Więźniowie Stalagu próbowali odpłacić się za pomoc. Niektórzy wartownicy pozwalali wychodzić im do miasta i brukować ulice, wywozić śmieci, pomagać w tartaku. Przydawali się szczególnie zimą. Dla mieszkańców koncertował mały zespół instrumentalny i chór. Żołnierze śpiewali, a dziewczęta zbierały wśród publiczności pieniądze na piwo dla muzyków. Strażnicy również słuchali koncertów.
Wyrobem, jaki oni robili, to były pierścionki.
Jan Marek Cieplik.
Robione z włosia końskiego. I oczka były robione z członków szczoteczek do zębów, które były wielokolorowe. No ale trzeba było tym ludziom to włosie końskie dostarczyć. I to było naszym zadaniem. No niestety niewiele się uchowało z tych, bo to od razu momentalnie było gdzieś, prawda, rozdawane za żywność i tak dalej, i tak dalej.
Szczególnie utkwił mi w pamięci taki jeden bardzo szybko biegający bez ręki. Pamiętam, jak brukowali tą drogę wiodącą dzisiaj do dworku, do tego restauracji Dworek. Te kamienie, które w tej chwili tam tworzą tę jezdnię, są postawione przez nich. Pamiętam, że się bardzo obijali przy tej robocie. Jako ministrant byłem kilkakrotnie na mszy świętej w obozie jenieckim, tu w obecnej zespole szkół numer 1. Tak szczerze się modlili, śpiewali i płakali.
Kiedy w 1940 roku kampania francuska się skończyła, polskich żołnierzy i polskich oficerów przeniesiono już w zupełności do innych obozów, a tu przyszli Francuzi. I co było ciekawe, to dla nas było ciekawe, że pierwszy raz widzieliśmy w takiej ilości Murzynów. Byli to Senegalczycy, a więc wojska kolonialne francuskie, które walczyły we Francji z Niemcami i dostali się do niewoli, przyjechali tu do obozu.
Dramatycznie źle wyglądała sytuacja chorych w Sokolni. Wielu z krwawą biegunką leżało w brudnej słomie, w odorze. Niemiecki lekarz uważał, że krwawą biegunkę najlepiej leczyć głodem. Nic dziwnego, że szybko zmieniła się w ostrą czerwonkę, a ta w śmierć. Udało się w końcu uruchomić kuchnię i wydawać gorące posiłki. Inne dla ozdrowieńców, inne dla chorych. Opanowano sytuację. Pomogła apteka pana Pacanowskiego, która wydała cały zapas leków na biegunkę. Szpital w Sokolni przeniesiono do budynku byłego Urzędu Skarbowego, mimo ofiarnej pracy sióstr PCK, zwanego Szpitalem Śmierci.
W lutym i marcu 1940 wybuchła epidemia tyfusu plamistego. Ze szpitala nie mógł nikt wyjść. Jedynym lekarstwem były pełnowartościowe posiłki. Niemiecki lekarz sztabowy był pełen uznania dla polskich sióstr PCK. Tyfus nie zabił ani jednego pacjenta Szpitala Śmierci.
Zaskakujące były pogrzeby. Niemcy odprowadzali trumnę na cmentarz z bagnetami na broni, co przypominało wartę honorową.
W liceum, w którym potem pracowałem, w podziemiach, internowany był święty ojciec Maria Kolbe, prawda? I gdy po latach którejś tam rocznicy wyzwolenia tego obozu przyjechali tu jeszcze żyjący wówczas jego konfraci, jego osobisty sekretarz, mam nawet gdzieś ten list od niego, to opowiadał nam, jak to się działo, że oni siedzieli w piwnicy, to był grudzień i śpiewali chyba kolędy czy coś takiego, a wartownik przechodził pod oknami, ten franciszkanin mówi, jak zobaczyliśmy go, że przechodzi pod oknami, to przestaliśmy śpiewać. A on mówi, singen, 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 dziewajta, śpiewajcie dalej.
Taką szczególną przesyłką, która z naszego obozu była wysyłana, była zabawka dla dziewczynki na 6 urodziny. Ojciec dziewczynki był sanitariuszem i pastorem norweskim w Oflagu. W 2006, 7, 6 chyba przyjechała do nas córka tego pastora, która przywiozła kuchenkę z garnuszkami, z blaszką do ciasta zrobioną przez innego jeńca, którą dostała właśnie od ojca w prezencie urodzinowym, wysłaną właśnie z Ostrzeszowa, który wtedy Schildbergiem się nazywał.
Bardzo często udawało się przemycić, jak to się mówiło, różnego rodzaju rzeczy, jak powiedzmy książki. No, Anglicy to byli specy, jeśli chodzi o jajka. Oni nic więcej nie chcieli, tylko jajka.
Ale co mi jeszcze utkwiło w pamięci? Nie tyle może związane z jeńcami, ile gdy pracowałem w restauracji Deutsches Haus, już jako powiedzmy ten chyba 12-13-letni chłopak, który umiał już montować lampy u góry. Stoję na drabinie w restauracji. Niedaleko jest stolik, przy którym siedzą żołnierze niemieccy. A ja już trochę ten niemiecki tak kapowałem. I nagle słyszę, że jeden do drugiego mówi: wiesz, gdybyśmy mieli taką młodzież, to byśmy tej wojny nie przegrali. To już był 44 rok, prawda? Ale ja nie wiedziałem, czemu to przypisać, do czego to, z czym to związać. Przychodzę do domu, znajduję gazetę Völkische Oberwachter chyba, czy jak on się tam nazywał, nie? Taki niemiecki. I czytam taką małą wzmiankę o tym, a niemieckiego uczy mnie dziadek, więc trochę tam kapowałem. Dziadek był profesorem seminarium nauczycielskim. Wybuchło powstanie w Warszawie, które zostało stłumione. Taka krótka tylko notatka, nie? I wtedy skojarzyłem to sobie z tym człowiekiem, z tymi żołnierzami, którzy wrócili z Warszawy. A ten jeszcze powiedział: ja wróciłem z Warszawy, wiesz, przed chwilą. I gdybyśmy mieli taką młodzież, to byśmy tej wojny nie przegrali.
Dlaczego Norwegowie wolą wysyłać pamiątki z czasów wojny do Ostrzeszowa, a nie do norweskich muzeów? Armia norweska przez lata nie była hołubiona w kraju. Dała się uwięzić. Żołnierze dostawali listy od Niemców.
Uprzejmie prosimy stawić się w dniu tym i tym, w miejscu takim i takim, ze zmianą bielizny i środkami czystości.
Dokument nazywał się Zaproszenie do internowania. Kilka lat temu nastawienie Norwegów do swojego wojska z czasów II wojny światowej trochę się zmieniło. Pracownicy Ostrzeszowskiego Muzeum na liście więźniów odnaleźli nazwisko Stoltenberg. Był to dziadek premiera Norwegii, Jensa Stoltenberga.
Najpierw tak ze dwa lata praktycznie trwało umawianie się z panem premierem i kiedy już był ostateczny termin wizyty ustalony, przyjechały do nas panie z ambasady i program jeszcze szczegółowo, jakie odległości między budynkami, które pan premier ma odwiedzić, ile idziemy spacerem, ile jedziemy. I takie było zadane pytanie, czy pan premier życzy sobie obiad z władzami miasta w restauracji, czy szkolna stołówka razem z uczestnikami tego jubileuszu. No, nie było chwili wahania, tylko szkolna stołówka. I dla nas takim wielkim zaskoczeniem, bo był stolik tam dla władz miejskich i zaproszonych gości, ale pan premier po zjedzeniu posiłku do każdego stolika podszedł, z każdym się przywitał. Nie było problemu, jeśli pani kucharka chciała mieć zdjęcie z premierem, no to objął kobietę i już, nie?
Byli tu Serbowie, Holendrzy, byli Belgowie, aż do momentu tak zwanego puczu Badoglia, kiedy Włosi wypowiedzieli Niemcom wojnę, byli to ludzie, którzy, przeważnie oficerowie, zostali przydzieleni do obsługi tych obozów, między innymi w Ostrzeszowie, do najgorszych robót. Byli przymuszani na przykład do oprzątania koni, opróżniania różnego rodzaju tam śmieci i tych ekskrementów i tak dalej. Do tego właśnie tych Włochów przymuszano. Przez Ostrzeszów przeszły wszystkie nacje, które walczyły z Niemcami w czasie II wojny światowej.
Stanisław Stawski został nauczycielem fizyki w liceum w Ostrzeszowie. Przez lata, jak mówi, urywał z lekcji kilka minut, by opowiadać uczniom o historii i o tym, jak wkręcał żarówki w restauracji dla Niemców. Jan Marek Cieplik pracował jako technik dentystyczny. Był współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej. Mirosława Rzepecka chwali się, że jej maleńkie muzeum odwiedza rocznie około 7 tysięcy gości, nie tylko z Norwegii.